Dzień dobry wszystkim jeszcze raz. Proszę Państwa, Państwo jeszcze mają do podpisu kartę. Proponuję na egzaminie mi ją podetknąć, prawda? Bo... Czy można tamto okno u góry też prosić o otwarcie? Podobnie jak tutaj to okno jest otwarte. No, to będzie zimno na Państwo wiało, ale tamto górne okno. Jakiś dłuższy pan. Gdzie niewiasty teraz są, też długasne. Dobrze. Czy Państwo tam na końcu słyszą, co ja mówię? Tak? Dociera? No. Głośniej nie może być, chociaż tu jest jakaś aparatura. Gdyby nam to dokuczało, to niech ktoś pójdzie i przyniesie mikrofon. Na razie omawiamy dzieje pojęcia nauki. Dzieje pojęcia nauki. Tu przypominam Państwu. Interesują nas zmiany, jakim podlegał termin nauka. Zmiany, jakim podlegał termin nauka. I w naszych rozważaniach dotarliśmy do okresu helenistycznego. Tutaj ja nie tyle powiem o pojęciu nauki, tylko wyjaśniając pojęcie nauki, wskażę na pewne zjawiska charakterystyczne dla tego okresu. Między innymi wówczas nastąpiła jakaś forma instytucjonalizacji nauki, tak charakterystyczna dla wieku XXI. Instytucjonalizacja nauki. Że nauka przestała być powołaniem, stała się zawodem, w tym podwójnym znaczeniu nawet. Zawód jako zawód, w sensie zawodu miłosnego. Wielu się na tym zawiodło. W ostatnim wprost mogą Państwo przeczytać właśnie o takim zawodzie miłosnym tych ludzi, którzy musieli socjologię studiować, a kazali im się uczyć filozofii i teorii socjologii, a oni chcieli po prostu studiować po to, żeby dużo pieniążków potem zarabiać, a ich tam żadna socjologia jako nauka nie interesowała. To jest ta instytucjonalizacja. To się nam może podobać, czy się może nie podobać. Ona znajduje też swój wyraz na naszym uniwersytecie i na filozofii. Próbujemy z tym jakoś walczyć, Państwa dyscyplinować, żeby to nie tylko było właśnie zawód, ale też jakieś powołanie, zainteresowanie. No, pewnych trendów się nie zatrzyma i Państwo swój racjonalny sposób bycia też mają. Ta instytucjonalizacja to powstawanie szkół filozoficznych, ale one nie były tylko filozoficzne, to były szkoły naukowe. Nadto powstaje wówczas pewien wyspecjalizowany ośrodek badawczy, jakim było Muzeum w Aleksandrii. To jest olbrzymi instytut naukowo-badawczy z biblioteką. Tam były cztery działy, odpowiednio dla potem wydziałów na uniwersytetach. Także uniwersytety, które powstały w wieku, kształtowały się w wieku XII, one mają już postać taką, że miały co naśladować. Jak powiedziałem, filozofia to były też nauki szczegółowe. Nic dziwnego, wówczas mamy jednego z największych matematyków, Archimedesa z Syrakus. Mamy astronomów, Arystarcha z Samos, który heliocentryczną hipotezę wysunął. Mamy anatomów, mamy fizyków doświadczalnych, jak na przykład Erasistratos. Nie muszą Państwo tych nazwisk pamiętać. Żeby tylko zapamiętali Państwo, że w tym okresie rozwijają się nauki szczegółowe, nauki empiryczne. Matematyka, ale też historia, lingwistyka. W ostatnim okresie starożytności, okresie grecko-rzymskim, trwającym aż do V wieku po Chrystusie, zwłaszcza na obszarze oddziaływania Rzymu, nauka się upraktyczniła. To jest właśnie to, jak zarabiać, jak karierę robić za pomocą nauki, no ewentualnie jak stosować. Nic teoretycznego tam ciekawego się nie stało. Ani w dziedzinie filozofii, ani w dziedzinie nauki. W tym ostatnim okresie. Było pewne zbieractwo, było pewne zainteresowanie historią. Mamy oczywiście wybitnego Tacyta, który uważają, że za ojca historii, ale Herakl. Jest Pliniusz starszy, rozwija się medycyna, no bo to było potrzebne. Ci Rzymianie też chorowali, a mieli pieniążki, więc sobie fundowali lekarzy. Rozwijają się też zainteresowania rolnictwem, a więc to, co jest związane z techniką uprawy roli. Rzymianie, podbijając różne ludy, chcieli się z nimi porozumiewać, a równocześnie niektórych zaczęło interesować ta wielość języków tych różnych podbitych narodów. Ostatni ten schyłek starożytności spowodowany barbarzyńskimi wędrówkami ludów spowodował, że na dwa wieki praktycznie nic się w nauce nie działo, ale w ogóle w kulturze już wówczas europejskiej, bo Bizancjum żyło swoim życiem. Ten ostatni okres jest równocześnie okresem praktycyzmu i mistycyzmu. Chciałoby się pewne analogie wysuwać na temat czasów współczesnych. Mistyka też się cieszy, ale ta mistyka niekoniecznie chrześcijańska, mistyka okultystyczna, tarotystyczna, czy jakie tam nazwać, zainteresowania, wróżbiarstwo, to podobnie. Z nauki właściwie nic nie zostało. Znaczy, przechowały się pewne rzeczy na wschodzie, w Bizancjum, a na zachodzie, po klasztorach, po ośrodkach kościelnych, które jakoś potrafiły się uchować przed tym te ludy, które napadły wówczas, czy podbijały Europę, to one nie były zainteresowane książkami, więc też nie paliły je, bo ich to nie interesowało. Pozostawiały je sobie. No, mnisi, zakonnicy jakoś je tam przechowywali. To są pewne sprawy związane bezpośrednio z sytuacją nauki i nadal o tym powiem, kiedy gdzieś w VIII-IX wieku, wyraźnie w IX wieku nastąpiło odrodzenie, odnowienie po tych niszczycielskich wędrówkach. Odnowienie nauki dokonywało się w tych ośrodkach, które miały coś i które zawsze były więcej zainteresowane książką i czytaniem. A więc znowu ośrodki kościelne, szkoły zakonne, szkoły biskupie. To tak mniej więcej było aż do X-XI właściwie wieku. Cały wysiłek szedł w kierunku odzyskania, przyswojenia sobie, poprzepisywania. I tu trzeba wspomnieć o ważnym wkładzie w kulturę europejską, jaki wnieśli Arabowie. Bez ich, ważne dla dzisiejszych czasów, bez ich udziału trudno sobie wyobrazić, jak rozwój kultury zachodniej mógłby przebiegać. To wiąże się z tym, że w wieku VIII-IX, ale i później nauka arabska pod panowaniem różnych kalifów, różnych kalifatach, które w X-XI wieku stały się centrami naukowymi. To jest ważny rozwój, ważny moment w rozwoju islamu. O tym należy pamiętać, że jest możliwy taki rozwój, kiedy patrzymy na to, co się dzisiaj dzieje. Te nazwiska są znane w filozofii, ale znane są też w naukach szczegółowych, bo oni równocześnie byli i przyrodnikami, i filozofami, i encyklopedystami. Al-Hazen, Avicenna, Averroes, czy Ibn Khaldun z Tunisu. Europa poprzez Arabów, a dokładnie poprzez Półwysep Pirenejski, gdzie nastąpiło zetknięcie się kultury zachodniej z dawną nauką grecką, ponieważ Arabowie przecież wcześniej przyswoili sobie tę naukę grecką. Ja temu nie poświęcam specjalnej uwagi. Mówię takie slogany, bo Państwo sądzę w wykładach z historii filozofii dokładniej te sprawy mieli przepracowane. Wiek XI to jest obszar obecnej Francji, tam głównie, ale tak samo obecnych Włoch. Potem, a właściwie nawet równolegle, Anglia. To są główne ośrodki naukowe. No, tak jak się to szerzyło, potem to szło na wschód, powoli bardzo, chociaż cesarstwo Karola Wielkiego już sięgało tutaj prawie że do Odry. Otóż wielkimi ośrodkami myśli naukowej, i to przyrodoznawczej, nie filozoficznej, to była szkoła w Chartres, opactwo świętego, tak zwanej Wiktoryni, świętego Wiktora. Tam najbardziej znany Hugon ze świętego Wiktora, ale w tym czasie też Piotr Abelard, kiedy dochodzi do opracowania tak zwanej metody scholastycznej, metody wykładu, gdzie student, tak jak Państwo, przede wszystkim pisał. Miał słuchać i pisać. Znowu pomijam te rzeczy, sądząc, że jest to znane Państwu z historii filozofii, a mnie tylko te sprawy, które interesujące są dla rozwoju czy jakiegoś doprecyzowania pojęcia nauki. I tutaj przede wszystkim wymieniam Rogera Bacona, który dosyć nowocześnie pojął naukę jako proces nigdy nie kończący się, polegający na zdobywaniu coraz doskonalszej wiedzy dla celów użytkowych, dla panowania nad przyrodą. To podkreślenie roli techniki to się już zaczęło w XIII wieku, a nie dopiero w XIX, chociaż skala była naturalnie inna. Koncepcję nauki eksperymentalnej wcześniej o jeden wiek rozwija Robert Grosseteste z grona empirystów oksfordzkich. U Rogera Bacona i podobnie u Roberta Grosseteste jest koncepcja scientia experimentalis, a więc nauki eksperymentalnej, koncepcja doświadczenia. To tylko wskutek ignorancji i pewnej polityki myślicieli nowożytnych, którzy się odcinali od średniowiecza w myśl dewizy scholastica sunt non leguntur. Jeżeli coś jest scholastyczne, to tego my nie czytamy. No to była taka pogarda płynąca z ignorancji i spychy. Wiadomo, ile Kartezjusz zawdzięczał średniowieczu. Ale też ile potem czasy nowożytne, to co się nazywa matematyczne przyrodoznawstwo, zawdzięcza temu, co działo się właśnie w średniowieczu. Chociażby właśnie w tym, co nazywa się nauką eksperymentalną. Wspominałem na ostatnim wykładzie, że bardzo ważnym osiągnięciem w XII i XIII wieku to jest oddzielenie teologii, poznania teologicznego od poznania religijnego, płynącego z wiary. To wówczas dokonano, ale jak komentowałem to, teoretycznie wiemy, że to trzeba odróżniać. Praktycznie nadal te argumenty w różnych nawet encyklikach czy wypowiedziach teologów bez zróżnicowania mieszają te sprawy. Gdy chodzi o pojęcie nauki, ponieważ przejęto arystotelesowską koncepcję, to obowiązywała definicja nauki Arystotelesa jako scientia est certa cognitio rerum per ultimas causas. Scientia est certa cognitio, a więc pewne poznanie rzeczy za pomocą przyczyn, przez wskazywanie na przyczyn. Tych przyczyn nadal wysuwano cztery. Z biegiem czasu, i to jest przemiana w pojęciu nauki, zredukowano do jednej przyczyny, tej sprawczej. Przykładem tego, jak filozofowie, teologowie byli równocześnie przyrodnikami, to jest bezsprzecznie Albert Wielki. Jego księgi z dziedziny przyrodoznawstwa, mniej znane, bo to mają znaczenie dzisiaj tylko historyczne i filozofowie nawet je nie czytają, ale to radziłbym Państwu się przyjrzeć. To są ogromne wolumina, które on poświęcił opisowi roślinek, kamieni, mineralogii, alchemią też się zajmował. To są wszystko potężne intelekty stamtych czasów.